7 minut po godzinie 10. Ludzie i pieniądze dziś w Radiu Gdańsk ze studia w Słupsku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kłania się Przemek Woś. Dziś nasi goście: Agata Jaroszewska, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Jan Czechowicz, prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Witam serdecznie również.
I Adam Jaworski, dyrektor Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltika. Dzień
witam
dobry.
Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
O 16:00 expose nowego premiera Mateusza Morawieckiego. Nie wiemy, co w nim będzie, bo to dopiero za godzin parę. Czego się Państwo spodziewacie po tym expose, po tej deklaracji, jak rozumiem, gospodarczej? No bo nowy premier jest mocno związany z resortami gospodarczymi. Czy to będzie nowe otwarcie w gospodarce, czy kontynuacja tego, co widzieliśmy przez ostatnie 2 lata? Adam Jaworski.
Znaczy, ja w ogóle czuję się spełniony po tych 2 latach, mogę powiedzieć. To jest jedyna formacja polityczna, która do tej pory realizuje w stosunku do polskiego społeczeństwa swój program. I dobra zmiana daje tego dowody, że to konsorcjum polityczne, które zostało zawiązane przez te 3 ugrupowania, a więc Prawo i Sprawiedliwość, Solidarną Polskę i Polskę Razem, a dzisiaj już po zmianie formacji pana Gowina, my jesteśmy zadowoleni. Myślę, że to będzie kontynuacja tego wszystkiego, co było do tej pory, z położeniem nacisku przede wszystkim na te kwestie, które są związane z kwestiami gospodarczymi. Myślę, że pan premier Morawiecki ma swój plan i swój zamysł i on to po prostu będzie realizował.
Czy dzisiaj?
Trzeba. No tego ja nie wiem. Ja nie pisałem, ani nie jestem współuczestnikiem pisania tego dzisiejszego wystąpienia, więc nie wiem. To trzeba pytać pana premiera Morawieckiego.
Czegoś pan oczekiwał? Jakiegoś szczególnego akcentu w tym expose?
Nie, no ja nie. Ja myślę, malkontenci, którzy ciągle utyskują na ten rząd, to oni powinni czegoś oczekiwać. Ja nie. Ja się czuję po prostu jako polityk spełniony po tych 2 latach i w tym, w czym uczestniczę. I z tego jestem po prostu zadowolony. Wszystkie inne rzeczy w taki czy inny sposób można dopieścić. I pewnie ten rząd będzie to robił.
Pan Jan Czechowicz, pan się czegoś spodziewa?
Jeśli chodzi o mnie, w związku z tym, że ja reprezentuję przedsiębiorców, a raczej polityka, to u mnie jest troszeczkę z daleka.
Ale polityka się bardzo...
Nie, no panie Janko, nie, pan nie przesadza. Czy pan się też kręci w kręgach politycznych? Niech pan nie będzie taki skromny, no.
Proszę mi nie przeszkadzać, ja panu nie przeszkadzałem. Proszę
panie prezesie, ale polityka jest mocno związana z gospodarką.
I oczywiście, ale nie da się odłączyć. I to jest też racja, że nie da się odłączyć. I z mojej strony jest taka, jako przedsiębiorca, jak patrzę na to, ja się nic nowego nie spodziewam, bo żadnych zmian ja w tym rządzie nie widzę, chociaż liczę na pana premiera, że coś nowego wprowadzi, bo jak do tej pory, to niestety zaufanie przedsiębiorców jest bardzo znikome.
A Agata Jaroszewska?
Jeżeli chodzi tutaj o planowane zmiany, to my zarządzamy Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i wcześniej premier Mateusz Morawiecki był szefem resortu Ministerstwa Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju nadzoruje działalność specjalnych stref ekonomicznych. I jak właśnie pan premier zapowiedział na początku września, że cała Polska będzie jedną strefą ekonomiczną, tak więc w dalszym ciągu jesteśmy w takim oczekiwaniu, jak, w jakim kierunku pójdzie kwestia wsparcia dla przedsiębiorców, dla pozyskiwania przedsiębiorców, w tym dla pozyskiwania inwestorów do naszego regionu, do regionu Słupskiego, do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
No właśnie, i o tym regionie teraz będziemy rozmawiać. Expose za 6 godzin, zobaczymy co w nim będzie. Słupsk jest postrzegany jako miejsce do robienia biznesu, delikatnie mówiąc, średnie. I rzeczywiście taka jest kondycja tego biznesu w Słupsku. Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa ma kontakt chyba najbliższy z przedsiębiorcami, bo bliższego sobie wyobrazić już chyba nie można. To jaka jest kondycja tego biznesu?
Tak, jeżeli chodzi o Słupsko, to można tak powiedzieć, że ta kondycja jest na takim średnim poziomie, dlatego że nasz region nie jest mocno uprzemysłowiony i z tym się trzeba liczyć. U nas nie ma jakichś dużych firm, dużych korporacji, które by pociągnęły ten biznes, prowadziły nowe technologie. U nas są głównie firmy średnie i małe. Ale ja uważam, że na te warunki, jakie istnieją dzisiaj, to w miarę sobie jeszcze radzimy.
Radzimy sobie, co to oznacza, że ten wzrost jest nierównomierny? Widzi pan, że w innych miastach to mocniej idzie w górę?
Ja myślę, że tak, że oczywiście w innych miastach idzie w górę, tak jak powiedziałem, że na południe Polski po prostu przychodzą firmy, duże korporacje, to się wiąże z różnymi obostrzeniami, natomiast nasz region omijają te korporacje, duże firmy i to jest dla nas taka największa bolączka.
Adam Jaworski, dlaczego firmy omijają Słupsk? Duzi inwestorzy. Pana
Panie redaktorze, szanowni państwo, do tego trzeba się odnieść w sposób taki kompleksowy i spojrzeć trochę wstecz. I tu znowu wracamy jakby do polityki, prawda? Przecież w Słupsku były, patrząc na miniony okres, prawda? Czy on był lepszy, czy gorszy, to już jest za nami. Ale tutaj były lokowane zawsze takie czy inne instytucje. Sezamor, fabryka mebli.
Ale to jest daleka przeszłość.
Ale pytanie jest za trzy punkty, nie? A co w zamian? Dlaczego nikt w tamtym okresie nie zadbał o to, co w zamian? To jest po prostu dzisiaj pytanie. Jeśli dzisiaj spojrzymy na Słupsk, ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce, prawda? Oglądam miasta podobne do naszego w sensie wielkości, w sensie potencjału. No i mogę powiedzieć, że jesteśmy w czarnej dziurze. No taka jest po prostu prawda. Pan prezydent, który uprawia swoją politykę, będąc globetrotterem, jeżdżąc po świecie, obiecywał nam, że tutaj mamy strefę, w której niestety do dzisiaj nie pojawił się taki znaczący inwestor, duży inwestor, który by stworzył, ja wiem, 500 miejsc pracy. No to tego brakuje, ale na ten temat trzeba po prostu lobbować, trzeba jeździć, trzeba zabiegać, nie wiem, trzeba o tym rozmawiać. Tego mi po prostu brakuje, bo takie stworzenie takiego inwestora strategicznego dałoby to, że pewne miejsca pracy znowu pojawiłyby się na mieście. No i tu są pewne rzeczy, które brakują. Tak samo trzeba spojrzeć na kwestię związaną z wyludnianiem się po prostu miasta, prawda? Kiedyś było to 103 tysięcy, dzisiaj to jest tam 87 czy 88.
92 oficjalnie.
No 92 oficjalnie, plus minus, tam już nie będziemy się tutaj spierać. No to są problemy, które się później po prostu przekładają. Można również żyć w takim mieście, opierając się o drobny biznes, o rzemiosło, o te wszystkie inne takie rzeczy, które no w dalszej perspektywie dają formę zatrudnienia jakiegoś tam godnego życia, bo zależy tylko jak się nastawia, czy ktoś chce się mocno rozwijać, czy ktoś się nastawia na po prostu trwanie, pracowanie i życie, prawda?
Funkcjonowanie. Strefa ekonomiczna wywołana do tablicy, w związku z tym Agata Jaroszewska, to jak jest z tymi inwestorami w strefie ekonomicznej? Oni się pojawiają w ogóle? To są inwestorzy lokalni, którzy się przenoszą? Czy się przenoszą z innych części Polski, Europy?
Otrzymujemy, można powiedzieć, wiele zapytań inwestorów zagranicznych czy tutaj lokalnych. I muszę powiedzieć, że w ostatnim roku, 2016, pozyskaliśmy we współpracy z samorządami 11 projektów i były to polskie MŚP. Większość z nich to były MŚP. Cztery z tych firm wylądowały w regionie słupskim.
Okej, okay. Do tematu wrócimy za chwil kilka. Jest kwadrans po godzinie 10.
Moje serce pełne Ciebie, moje serce jest Twoje. Radio Gdańsk. Lubię to.
17 minut po godzinie 10. Ludzie i pieniądze dziś ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Agata Jaroszewska, to jak jest z tymi inwestorami w słupskiej strefie ekonomicznej? Czy oni przychodzą rzeczywiście z zewnątrz, czy to są lokalne firmy, które się przenoszą, żeby zyskać na podatkach, na opłatach i tak dalej, i tak dalej?
Kontynuując moją poprzednią tutaj wypowiedź, w 2016 roku było to 11 projektów polskich MŚP, 4 wylądowały w regionie słupskim. Natomiast w tym roku do tej pory wydaliśmy 8 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, 2 projekty w regionie słupskim. I te zapytania ofertowe, które do nas trafiają, to są głównym jakby kryterium świadczącym o wyborze lokalizacji naszego regionu, czy też innego regionu, to dostępność komunikacyjna. To jest numer jeden. Czyli tak naprawdę inwestorzy tutaj w pierwszym kryterium zapytują się, czy dojedzie do lotniska, czy dojedzie do portu morskiego w 1,5 godziny. No niestety tutaj wiemy,
tutaj
brak tej drogi.
Przegrywa, tak?
Brak tej drogi S6. Natomiast innym czynnikiem, który też zauważyliśmy, że przedsiębiorców troszeczkę jakby tak zniechęca, może odstrasza od naszego regionu, to są dodatkowe ustalenia związane z lokalizacją tarczy antyrakietowej. I tutaj każdy projekt inwestycyjny, którego obiekt przekracza 6000 metrów sześciennych, kubatura tego obiektu przekracza 6000 metrów sześciennych, wymaga uzgadniania pomiędzy stroną polską i amerykańską. Jakby to są takie bariery, które na dzień dzisiejszy
utrudniają. To są rzeczy niezależne od strefy ekonomicznej.
To są rzeczy, tak, które wymagałyby wsparcia zewnętrznego.
Adam Jaworski.
Proszę Państwa, tak, ja się z tym zgadzam, ale można by powiedzieć tak na wesoło, nie? No to piszmy do prezydenta Trumpa, niech nam tutaj za tarczą podeśle jakiegoś inwestora. Nie wiem, co będziemy robili, kapsle, inne rzeczy. To trzeba się otwierać, no jeździ Biedroń, to niech tam wali do Białego Domu. Niech po prostu mówi, panie prezydencie, Mr. President, no chcemy takiego inwestora, żeby tutaj cokolwiek robił. Natomiast kwestie logistyczne, szanowni Państwo, wszyscy chcemy szóstki. Ja też chcę szóstki, każdy z nas chce szóstki i wierzę, że ta szóstka w całej konwencji będzie. Będzie.
Tylko kiedy?
Tylko ten etap trzeci. Będzie jako trzeci budowany ten etap, bo on w tej chwili jest najlepszy, najtrwalszy w sensie technicznej podbudowy. Ale proszę Państwa, włóżmy to jako bajki. Opowiadanie o kwestiach logistycznych.
To
rozumiecie mnie Państwo?
Tak.
Byłem, proszę Państwa, w Kętrzynie. Byłem w Kętrzynie. W firmie Philips, która jest firmą, wiadomo czyją. Cały zarząd jest polski. To dawny Farel. Proszę zobaczyć, jaka tam jest logistyka. Proszę zobaczyć, jaki tam jest dojazd. I tam nikt na to nie narzeka. I tam co tydzień po 12 tirów stamtąd wyjeżdża. I tam nikt nie mówi, że nie ma portu lotniczego, nie ma portu morskiego, nie ma czegoś tam. I sam dojazd przez to warmińsko-mazurskie no naprawdę nie jest taki, jakbyśmy sobie życzyli, bo to jest jakby odcinek taki, jak się jedzie od Nowej Dąbrowy do Kartuz. Tak to po prostu wygląda. Taka jest po prostu prawda. Więc pojedźcie, zobaczcie. Ja byłem i nawet tam też powiedziałem, rozmawiając z nimi, z zarządem, byłem tam na szkoleniu, ponieważ jesteśmy przedstawicielem Philipsa w sensie tego wszystkiego, co robi Philips, jeśli chodzi o wyposażenie służby więziennej, tego oświetlenia. My to dystrybuujemy, sprzedajemy. I byłem zdumiony po prostu. I powiedziałem, że jak będę gdziekolwiek na antenie, to podniosę ten temat, że tam, w tym momencie, można było stworzyć taką firmę. A firmie Philips zależało po prostu na tym, może nie tyle firmie, to była taka reprywatyzacja polegająca na tym, że Farel jakby już wyczerpał swoje możliwości. Nie miał po prostu
czyli krótko
formy
mówiąc,
rozwoju.
Pana zdaniem to nie jest duża przeszkoda
logistyczna. Jak się chce, to wszystko można, proszę Państwa.
Jan Czechowicz.
Oczywiście, ja się zgadzam tu z kolegą Jaworskim, że jak się chce, to wszystko można. Natomiast przedsiębiorcy nie pracują na bajkach, tylko przedsiębiorcy pracują na realiach, na planowaniach długofalowych i tak dalej. Jeżeli chodzi o nasz region, to ja uważam, że to, co tu moja koleżanka powiedziała, ja widzę 3 takie powody, gdzie nie rozwija się nasz region. Jedno to jest tarcza antyrakietowa i tu niepotrzebny nam jest Trump. Tylko chodzi o to, że są pewne obłoszczenia w naszej strefie, gdzie są pewne warunki postawione, gdzie nie wolno jest budować. O, to jest istota sprawy, nie sama tarcza. Dlatego, że po prostu dzisiaj firma, jeżeli idzie do strefy, jeżeli większy zakład, jeżeli się chce budować, musi mieć pozwolenie od armii amerykańskiej. I dużo firm z tego tytułu nie przychodzi do nas. Idą do Koszalina. Idą do Koszalina i to zniechęca. Druga sprawa, droga. Oczywiście droga. Droga to jest sprawa numer jeden. Co będzie później, to będziemy rozmawiać. Mówimy, co jest dzisiaj. Cała szóstka była zaplanowana i powinna być cała szóstka zrobiona. Pieniądze na to były. Mówi nam się, że budżet był przez PO mocno, jak to się mówi, przesadzony, a ja chciałbym zwrócić na taką sytuację. W poprzednim budżecie droga północ-południe od Ściany Wschodniej nie była w planie tak mocno rozbudowywana. Poszły pieniądze na obwodnicę Krakowa i do pieniądze na kanał teraz, Elbląg, mówi się w Elblągu. Tam się znalazły pieniądze, dla szóstki się nie znajdują. Dlaczego? Dlatego, że cała Ściana Wschodnia popiera ten rząd. I po prostu tam się widzi i po prostu tam się inwestuje. U nas niestety nasze władze regionalne, dotyczy to i samorządów, dotyczy to radnych, dotyczy to różnych instytucji, które są odpowiedzialne za rozwój biznesu, są skłóceni. Dlatego, że u nas ważniejsza jest polityka, jak rozwój przedsiębiorczości. Przykładem może być Koszalin. Tam się ładnie rozwija, wszyscy współpracują. A u nas tylko jeden na drugiego krzywo patrzy i szuka jakieś problemy, zabrażają się do roboty.
A ten trzeci warunek, o którym pan mówił?
No trzeci warunek to jest to skłócenie.
Czyli brak współpracy. Agata Jaroszewska, to rzeczywiście jest tak, że ta szóstka, brak tej szóstki odstrasza ludzi, czy to jest tak, jak mówi Adam Jaworski, że jak się chce, to można zrobić biznes nawet bez drogi ekspresowej?
Ja po prostu, panie redaktorze, podałem taki przykład, bo kiedy zajechałem tam do tego Kętrzyna, to byłem zdumiony, no.
Ja podaję fakty, że przedsiębiorcy wskazują rzeczywiście, że dostępność komunikacyjna to jest istotnym czynnikiem rozwoju i decyzji o wyborze danej lokalizacji. I tak jak tutaj pan prezes Czechowicz powiedział, z tych 8 projektów inwestycyjnych, które żeśmy pozyskali w tym roku, to rzeczywiście większość trafiła do sąsiedniego miasta, do Koszalina. I tutaj wydaje nam się, że no bez tego wsparcia no niestety będzie nam ciężko pozyskać tego strategicznego inwestora. I rzeczywiście może tym strategicznym inwestorem, gdyby była jakaś firma amerykańska, to byłoby zachęceniem do kolejnych inwestycji, zwłaszcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych, czyli żeby ten kapitał przyszedł z zewnątrz do regionu słupskiego, gdyż większość z pozyskiwanych przez nas nowych projektów inwestycyjnych to są jednak tutaj lokalnych firm naszych regionalnych. To są reinwestycje.
Tak zwanego normalnego terenu do strefy,
to
tak?
To są reinwestycje. Natomiast o czym warto wspomnieć, to no fajnie, żeby w regionie pojawił się też inwestor z sektora nowoczesnych usług, żebyśmy może troszeczkę
tego
zdywersyfikowali.
Brakuje, tak?
Mamy sektor przemysłu, który jest dosyć dobrze rozwinięty, a może warto byłoby pomyśleć, żeby przygotować ofertę dla właśnie inwestora z sektora nowoczesnych usług, bo rzeczywiście takiej oferty na dzień dzisiejszy brakuje. Taki inwestor wymaga odpowiedniej bazy zaplecza w postaci jakiegoś obiektu open space'ów, bo głównie jak patrzymy na Trójmiasto, tego typu obiekty są tam lokalizowane. No i oczywiście dostęp do zasobów ludzkich. I tutaj mamy nadzieję, że jesteśmy partnerem Słupskiego Ośrodka Akademickiego, tak samo jak Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. I mamy nadzieję, że ten projekt, który prowadzi Akademia Pomorska, że dzięki temu projektowi uda się jakby zdywersyfikować też możliwości kształcenia młodych ludzi, żeby pojawiły się jakieś możliwości dla kształcenia inżynierów, tak? I właśnie w tym projekcie jakby jest też wskazanie właśnie na poszerzenie tych specjalizacji w kierunkach takich, które odpowiadałyby na potrzeby rynku pracy.
Czyli krótko mówiąc, brakuje open space'ów i kadry do firm nowych technologii. 26 minut po godzinie 10, ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk dziś ze studia w Słupsku. Za 27 minut godzina 11, ludzie i pieniądze dziś w Radiu Gdańsk ze studia w Słupsku. Nasi goście: Agata Jaroszewska, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Jan Czechowicz, prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Adam Jaworski, dyrektor Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltika. Proszę Państwa, w końcu trzeciego kwartału liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wyniosła ponad 131 tysięcy i była wyższa niż w drugim kwartale o 7,5%, a w porównaniu z sytuacją sprzed roku to liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 37,4%. Firmy mają coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich osób na miejsca pracy, podkreśla Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. Jak jest w regionie słupskim, tak to nazwijmy ogólnie, to też jest tak, że to jest już rynek pracownika i prezes musi się mocno napracować, żeby tego pracownika wykwalifikowanego albo pozyskać, albo go sobie wykształcić? Jan Czechowicz.
Tak, to jest już u nas też problem. Chociaż na tyle kraju, to ja muszę powiedzieć, że my jeszcze tak najgorzej nie wyglądamy. Ale jeżeli chodzi o brak pracowników, oczywiście, szczególnie teraz w ostatnim okresie...
A ta lepsza sytuacja to z czego wynika, pana
zdaniem? Z czego wynika, że jest nasz region mniej uprzemysłowiony. I to się z tego wiąże. Natomiast jeżeli chodzi o brak rąk do pracy, to oczywiście to się dało zauważyć teraz w ostatnim okresie, kiedy rząd uruchomił tak zwane wcześniejsze emerytury. Ja chciałbym tak powiedzieć, że to oczywiście to była obietnica przedwyborcza. Rząd wszystko robił, żeby z tego wybrnąć i wybrnął w pewnym sensie, dlatego chodzi o wielkość otrzymywania emerytury, która jest uzależniona od stażu pracy, a dodatkowo oliwy do ognia zostało dolane 500+. Ja nie chciałbym krytykować 500+, bo uważam, że to była bardzo mądra decyzja i potrzebna. Ale problem tkwi gdzie indziej. Ta ustawa nie została do końca dopracowana. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj bardzo dużo ludzi nie idzie do pracy, szczególnie ci ludzie, którzy pracowali na mniej popłatnych stanowiskach, dlatego, że im się nie opłaci pracować. Ja to w firmie przerabiam. Dlaczego? Bo taka osoba, która ma dwoje, troje dzieci, ona idzie, otrzymuje 500+. 500+ otrzymuje na wszystkie dzieci w ten czas, kiedy nie pracuje. Dodatkowo idzie do różnych organizacji charytatywnych, które wspierają bezrobotnych i tym ludziom nie opłaci pracować. Niedawno rozmawiałem z jednym pracownikiem tu w Słupsku, który dobry fachowiec, ja myślę, że przyszedł do mnie do pracy. On do mnie mówi tak, mówi, słuchaj, mi się nie opłaci pracować. Mówi, ja mam troje dzieci, ja raz na tydzień pójdę do odpowiedniej organizacji, ja dostaję 4000 na rękę. Więc o czym my tu rozmawiamy?
To co powinno się zmienić, żeby ten człowiek mimo tych programów wspierających chciał pracować?
Tak, i właśnie, i tu cały problem. Ta ustawa, która jest, tak jak powiedziałem, ona jest bardzo dobra, te 500+, ale ona powinna mobilizować ludzi do pracy. To wsparcie, które jest te 500+, to ono powinno pomóc tym ubogim rodzinom, ale te rodziny, powinna być tak zrobiona ta ustawa, żeby te rodziny zachęcały do pracy, a nie odwrotnie. Podobnie jest tak samo z emerytorami. Poprzednie rządy, ja już nie chcę mówić o poprzednie rządy, wszyscy walczyli ze starą strefą. Poszły szarą strefą, przepraszam, odpowiednie ustawy. Dzisiaj ludzie przychodzą do mnie do firmy i oni mówią, panie Janku, ja chcę pracować, ale na czarno, bo ja stracę dotacje, ja stracę to, ja stracę tamto. I tu tkwi cały problem. Bo jeżeli my mówimy, że ludzie wyjeżdżają za granicę, to jest nieprawda. Przecież na naszym rynku było w październiku chyba 24 tysiące ludzi na Pomorzu. Z rynku pracy wyszło. I to są właśnie problemy. Ten rynek już pomalutku się uspokaja i ja myślę, że on się uspokoi, ale problem będzie inny. Rosną płace. Oczywiście, dobrze, że rosną płace. Ja nie mówię, że nie. Bo jeżeli firmy się będą rozwijać, pracownicy będą lepiej zarabiać, region będzie się rozwijał. I to jest takie koło napędowe, nie? Ale małe firmy, słabe firmy będą upadać, bo ich nie będzie stać zapłacić większą kwotę pracownikowi, po prostu nie będzie w stanie. I także należy się liczyć, że niestety firmy będą te słabe upadać. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie ludzi do pracy, to ja już współpracuję co najmniej od 10 lat z Technikum Mechanicznym w Słupsku.
Pan sobie szkoli pracowników?
Ja sobie szkolę, mam odpowiedni program opracowany ze szkołą. Ci ludzie otrzymają nawet ode mnie stypendia, oczywiście pod odpowiednimi warunkami. I ja nie mam problemu z ludźmi na dzisiaj, ale to kosztuje dużo pracy. I tutaj, jeżeli chciałbym wtrącić, jak to się mówi, jeszcze kilka słów do szkolnictwa zawodowego, to w tym wypadku ten rząd chciałbym pochwalić. Chciałbym pochwalić dlaczego? Dlatego, że poszły teraz bardzo duże pieniądze na szkolnictwo zawodowe. Ja mówię o szkolnictwie zawodowym, nie mówię o szkolnictwie tym gimnazjalnym, bo na tym się nie znam. I tu poszło duże pieniądze, poszło wsparcie.
A to była taka luka, która pana zdaniem była do wypełnienia mocno?
I ta luka była do wypełnienia. Wracamy, tak jak to się mówi ogólnie dzisiaj, do dualnego szkolenia. Przecież to nie jest nic nowego. Dualne szkolenie było za czasów komuny. Ja chodziłem do szkoły, gdzie były szkoły przyzakładowe. Ja sobie to chwaliłem. Wychodzili najlepsi fachowcy. I dobrze, że my do tego wracamy.
Ale inne pytanie jest takie, czy młodzi ludzie chcą pracować w przemyśle? Stać przy tokarce, czy chcą być ślusarzami, czy chcą być mechatronikami? Czy nie?
No młody człowiek ma różne poglądy. Trzeba stworzyć mu te warunki i zachęcić, żeby chciał pracować. I to jest właśnie rola pracodawców, to jest rola organizacji współpracujących z biznesem, to jest rola szkół, żeby wspólnie wypracować taki program, żeby szkolić w takich kierunkach, które są potrzebne w danym regionie.
Adam Jaworski, pan się zgadza z tymi uwagami co do programu 500+?
Nie zgadzam się, po prostu nie zgadzam się tutaj. Pan Jan jakby mówi, że nie kręci się w obliczach polityki, ale to jednoznaczne jest stanowisko polityczne. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam.
Może praktyczne?
No bo tak pan redaktor może zauważać, ja nie uważam, że to jest podejście praktyczne. Ja na to patrzę z takiego punktu widzenia, że Plus miało jakby stworzyć i przełamać kwestię związaną z ubóstwem wśród dzieci, prawda? Z ubóstwem wśród dzieci. Jak to się kształtuje w poszczególnych rodzinach, kto ma trójkę, czwórkę i więcej dzieci, to jest każdy kowalem jakby swego losu, prawda? Jak zapytamy dzisiaj MOP Słupski, czy spadły zapotrzebowania związane z jednorazowymi zapomogami, to proszę zapytać, jakie są osiągnięcia. To jest wszystko im plus. Dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystkiego ubóstwa nie da się zlikwidować za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Rostowski mówił, że na te programy pieniędzy nie będzie. I okazało się, że budżet się nie wysypał, pieniądze się znalazły, są wszystkie inne rzeczy. Można było uszczelnić, że to powiem, pewne kwestie podatkowe i znalazły się po prostu te pieniądze. Więc ja, przypuśćmy, pracuję na zupełnie innym rynku, prawda?
Moja firma... Ale może dla części osób ten program jest trochę demotywujący do pracy.
Wszystko demotywujące, panie redaktorze. No. Jak ktoś patrzy na własne sumienie i głębię swego ducha, będzie się chciał gdzieś tam skręcić, to cokolwiek by pan nie zrobił, to on pójdzie zawsze w tym kierunku. No zawsze tak jest.
Dlatego ale tutaj pan Janczychowicz mówił o tym, że ten program jest dobry, ale wymaga pewnej korekty, żeby zachęcać ludzi do podjęcia pracy, no mimo tego, że otrzymuje.
Jak będą politycy w regionie, to niech pan Jan zgłosi oficjalną propozycję politykom tym, którzy siedzą w władzach sejmowych, żeby taką czy inne korektę wprowadzili. Nie? Ja rozmawiam z tymi, z którymi na dzisiaj rozmawiam, to oni są wszyscy z tego programu 500+ zadowoleni. Prawda? Ten program 500+, ja powiem więcej, ten program 500+ napędza wszystko. Ja powiem więcej, ten program 500+, no powiem, że tak powiem, no to tak trochę humorystycznie, ale mój biznes, który jest biznesem kantynowym w Służbie Więziennej, gdzie prowadzimy zaopatrzenie osadzonych, też pokazuje radykalny wzrost obrotów, prawda? No bo mama ma troje dzieci, a tata czasami jest po tej drugiej stronie i gdzieś tam na tą paczkę wyśle. Tak to po prostu wygląda, ale ja się w innej płaszczyźnie i materii poruszam.
Zanim pan Janczychowicz, ad vocem jak rozumiem, tak. Do tego to jest SMS od naszych słuchaczy. Właśnie problem nie tkwi w 500+, ale w tym, że za mało płacicie, pisze jeden ze słuchaczy. No. Zatrudnienie za marne płace, to ludzie wolą zostać w domu, no i prawie wychowywać swoje dzieci. Pan się zgadza z tą uwagą, czy nie?
Oczywiście, że się zgadzam. Tylko przedsiębiorca też ma ograniczone możliwości. To nie jest tak, żeby płacić. No, kolega Jaworski też prowadził firmę. No, ale firmy... I wie, jak to wygląda z płaceniem. Oczywiście każdy pracodawca...
Którego nie można przekroczyć. Tak,
każdy pracodawca płaci w miarę swoich możliwości. To, co ja przed chwilą powiedziałem, że słabe firmy będą upadać. Ja, żeby sprzedać swój towar na zachód, bo ja głównie na zachód sprzedaję do dużych korporacji, to proszę państwa, ja, żeby wystartować z firmą zachodnią, to ja muszę minimum 20% mieć niższą cenę. Więc proszę mi powiedzieć, skąd mam to wziąć. Więc albo robić taniej, i niestety, albo w ogóle nie robić. Więc my też mamy związane ręce. Dlatego, tak jak ja powiedziałem wcześniej, silne firmy, te, które będzie stać na większe płace, one się utrzymają. Natomiast dużo słabych firm upadnie. Co do 500+, oczywiście się tu zgadzamy. To jest bardzo dobry pomysł i ja to szanuję. Ale u nas to, co powiedziałem, jest za dużo polityki, a za mało przedsiębiorczości. I jeżeli się tu mówi, że o radnych czy z innych, żebym ja wystartował, oczywiście, że ja rozmawiam. A proszę mi powiedzieć, co pani poseł zrobiła, która reprezentuje rząd dla rozwoju przedsiębiorczości.
A to już wie pan, musi pan pytać pani poseł.
A no właśnie, więc ja stawiam to publicznie pytanie. Bo jeżeli się mówi, my rozmawiamy, po to jest izba, to jest rola izby, żeby rozmawiać z władzami
ale
miejskimi.
Ale pan miał kontakty z panią poseł.
I mam kontakty.
No to trzeba pytać.
Tylko efektów nie ma żadnych, więc o czym my rozmawiamy?
To trzeba, może słabo pan pyta, no.
Dobrze. A w tym miejscu ja muszę zrobić pauzę, mamy zobowiązania reklamowe i też mamy związane ręce. Za 17 minut godzina 11. Za 13 minut godzina 11. Radio Gdańsk, dziś Ludzie i Pieniądze ze studia w Słupsku. Agata Jaroszewska, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jan Czechowicz, prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. I Adam Jaworski, dyrektor Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltika. Przychodzą SMS-y od państwa. Ja organizuję szkolenia darmowe i brak chętnych, bo mają 500+. Taka jest prawda i nie ma pracowników, napisał pan Wiesiek. To jak to jest z tymi pracownikami, Agata Jaroszewska? Ludzie nie chcą pracować? Jest taka grupa rzeczywiście, która co byśmy nie robili, to po prostu nie pójdzie do pracy i koniec.
Jako pomorska agencja na bazie Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz Działu Rozwoju Regionalnego realizujemy szereg projektów, szereg szkoleń, kursów, które są bezpłatne. I rzeczywiście zauważamy, że są dwie grupy odbiorców, czyli jest grupa odbiorców aktywnych, których widzimy rzeczywiście, że oni korzystają i chcą przychodzić, angażują się i jakby chcą poszerzać swoje możliwości rozwojowe. Natomiast druga grupa to jest grupa osób biernych, którzy tak naprawdę nie są zainteresowani jakiegokolwiek udziałem w jakichkolwiek spotkaniach i szkoleniach. I my jako Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego staramy się przybliżać pewne tematy w sensie dosłownym, żeby tutaj na miejscu w Słupsku umożliwić czy osobom bezrobotnym, czy młodzieży, uczniom, umożliwić udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach.
A jaka jest ta główna bariera niechęci przed podjęciem pracy? To jest po prostu takie zniechęcenie, że nie będę pracował, bo i tak sobie poradzę dzięki pomocy, nie wiem, miejskiego czy gminnego ośrodka pomocy rodzinie, czy ci ludzie sami w siebie nie wierzą?
I tutaj znowu są dwie grupy. Jak możemy zauważyć na bazie projektu realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ten projekt ma na celu aktywizację 1300 osób bezrobotnych, to tak naprawdę część z tych osób nie może się odnaleźć w dzisiejszych realiach rynku pracy. Czyli tak naprawdę trzeba by było pomóc ich, wesprzeć, za rączkę niemalże poprowadzić, tak żeby oni uwierzyli w siebie, żeby nabyli nowe kompetencje, kompetencje miękkie, a z autoprezentacji, żeby też chcieli jakby przekwalifikować się. I ten projekt jest odpowiedzią właśnie na takie zapotrzebowanie.
Czyli nawet nie potrafią powalczyć o pracę?
Nawet chyba nie starają się, nie mają odwagi wyjść i gdzieś tam poszukać właśnie odpowiedniego dla siebie miejsca. Natomiast tutaj na bazie Słupskiego Inkubatora Technologicznego obecnie realizujemy szereg kursów, kursy komputerowe, które kończą się certyfikatami z Microsoftu i też mamy różnego rodzaju programy, chociażby Wystartuj z nami, Kieruj się na biznes. W przyszłym roku będziemy kontynuowali ten program kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego możliwości jest naprawdę bardzo dużo, żeby jakby nabyć te kompetencje miękkie, żeby przekwalifikować się i to całkiem za darmo. Też co zauważają przedsiębiorcy Słupskiej Specjalnej Strefy i Słupskiego Inkubatora Technologicznego, to że jest to rzeczywiście rynek pracownika, rynek zawodowca i oni braki, które właśnie wynikają, że nie można pozyskać tych pracowników, oni posiłkują się gdzieś pracownikami za wschodniej granicy, jednakże w rozmowach podkreślają, że to na dłuższą metę to nie jest rozwiązanie.
Bo to nie są pracownicy kwalifikowani, krótko mówiąc, tak? Sypią się SMS-y od Państwa też. Moim zdaniem problem jest gdzieś indziej. Trzeba zlikwidować płatne szkoły, podnieść średnią, żeby móc dostać się do szkoły średniej na studia, podwyższyć ją, krótko mówiąc, i otworzyć zawodówki, tak jak było kiedyś. I będą pracownicy i fachowcy. Zawód cukiernika jest na przykład na wymarciu. Młodzi ludzie nie chcą pracować, bo to jest ciężki zawód. Wolą być dyrektorami i prezesami w ciepełku i tak dalej, napisał pan Karol z Redy. No w ciepełku dyrektorem czy prezesem to chyba każdy chce być. A rzeczywiście zawód cukiernika lekki nie jest. Co robić, żeby aktywizować ludzi? Bo jak tutaj słyszymy, 1300 osób jest objętych programem. Nie wszyscy nawet chcą podjąć to wyzwanie, żeby pracować. Adam Jaworski.
No ja mogę powiedzieć o tych problemach, które spotykam na swoim rynku. Ja jako przemieszczony zakład pracy organizuję pracę dla osadzonych i muszę powiedzieć, że w tym temacie no, nie mam jakoś problemów.
Więźniowie pracować?
Tak. 82% wszystkich tych z osadzonych, którzy mogą pracować, pracują odpłatnie, prawda? Program, który został wdrożony, Praca dla Więźniów, który jest programem autorskim mojego szefa, pana ministra sekretarza stanu Patryka Jaki, jest takim programem dosyć no, mocno aktywującym, powiedzmy, Pracę dla Więźniów. I muszę powiedzieć, że w pewnych regionach, prawda, jakby zaczyna brakować tych osadzonych, ponieważ patrząc na skalę kraju, każdego dnia ponad 7800 osób osadzonych wychodzi poza ośrodek penitencjarny też do pracy. Wielu podmiotów gospodarczych oczekuje po prostu tych osadzonych u siebie w sensie pracy. My nie traktujemy ich tylko i wyłącznie jako zwykłą siłę fizyczną. Organizujemy w ramach Powera, który jest tam współfinansowany przez Unię Europejską, więc jest szereg szkoleń, czy to w zakresie spawacza, czy brukarza, tudzież innych, tak żeby się ten zawód przenosił, żeby po odbyciu tej resocjalizacji, wychodząc na zewnątrz, mogli się w tym odnaleźć. No, założenie jest takie, w mojej przynajmniej ocenie, choćby jednego z tysiąca udało się wyrwać i przywrócić ojczyźnie na dobrą drogę, bez powrotu do przestępstwa, to będzie już ogromny sukces, prawda? Tym bardziej, że dzisiaj mamy różne strefy tych skazanych, bo jest R1 grupa, która jakby, no, jeśli chcemy im zorganizować pracę, ja myślę też o takim zakładzie pracy, żeśmy chociażby oglądałem Koronowo i tam jest taka perspektywa stworzenia pewnego zakładu pracy.
No, ale więźniowie też nie wszędzie mogą pracować, tak?
Więźniowie nie wszędzie mogą pracować. To, co robimy w sensie inwestycji na ośrodkach penitencjarnych, to tam pracują osadzeni. Dam taki przykład. W Kwidzyniu budujemy ambulatorium, gdzie jest dwóch majstrów i właściciel, zewnętrzny jakby rzemieślnik, 15 osadzonych, którzy budują.
I pracują pod kierownictwem, tak?
Oddawaliśmy teraz centrum dowodzenia, tak, w Gdańsku. W TVP3 można było to obejrzeć. To całe to centrum dowodzenia, poza tymi pracami specjalistycznymi, czyli teletechniką i innymi rzeczami, wszystko wykonali osadzeni. I to jest, powiem tak, to jest najwyższy poziom jakości i usług.
To dobrze to słyszeć. Pan Jan Czechowicz, co zrobić, żeby ludzi motywować do pracy? No bo jak, jeżeli już pensja i 500+ nie motywują, no to co innego może zmotywować?
No właśnie, tutaj my jako przedsiębiorcy mamy troszeczkę ręce związani, bo to nie wszystko od nas zależy. Na pewno jest dużo takich tematów. Są pieniądze, na przykład jest bardzo dużo pieniędzy rządowych w różnych programach, gdzie wspiera się ludzi, którzy chcą pracować, no ale niestety chętnych nie ma i nie będzie i z tym się trzeba liczyć. Natomiast jeśli chodzi o ludzi ze wschodniej granicy, to na tych ludzi nie można liczyć. To oczywiście, tak jak moja koleżanka powiedziała, to można liczyć na krótką metę i do bardzo prostych spraw. Dotyczy to tak samo.
Oni nie chcą podnosić kwalifikacji?
Dlaczego? Dlatego, że do tej pory taki ktoś, co przyjechał do nas z Ukrainy, mógł chyba pracować maksymalnie pół roku. Teraz już się przepisy zmieniły, może do 3 lat pracować. Już to się troszeczkę poruszyło. W firmie takiej jak moja, żeby pracownik mógł samodzielnie pracować i wykonywać, jak to się mówi, swoją pracę na określonym poziomie, a w motoryzacji są bardzo duże wymagania, ten pracownik musi minimum pół roku pracować, żeby mógł samodzielnie pracować. I co, ja pół roku będę szkolił tego pracownika i za godzinę, czy za dwie, czy na drugi dzień ten ze wschodniej granicy mnie ucieknie. Bo tak robią często. Przychodzą do pracy, na drugi dzień idzie do drugiego zakładu. I to, ja mówię, to nie załatwia tematu. Natomiast na pewno jest sprawa taka, że trzeba iść bardziej inwestować. No tu jest drugi, myśmy o tym nie rozmawiali, ale inwestycje, zwiększenie wydajności, to jest bardzo ważne. Ale żeby inwestować, trzeba mieć pieniądze. Żeby mieć pieniądze, przedsiębiorcy mają pieniądze, bo są przedsiębiorcy. Ale znowu odbija się z drugiej strony, że brak nam jest zaufania do obecnego rządu. Brak stabilizacji. Przepisy nie są stabilne.
No ja mam pełne zaufanie, panie Janku.
Proszę mnie nie przeszkadzać. Ja jestem przedsiębiorcą, 40 lat na rynku pracuję i ja mówię to, co czuję i co widzę.
Czy pan by się spodziewał jakiejś takiej zapowiedzi dłuższej perspektywy?
Tak, długofalowej polityki, która by sprzyjała przedsiębiorcom. Dzisiaj nie ma tej polityki. Rośnie energia od stycznia, zdrożeją opłaty środowiskowe, brakuje ludzi do pracy, pensje idą w górę, więc jak my mamy to prowadzić, tą przedsiębiorczość? Dzisiaj, jeżeli przedsiębiorca utrzyma swój zakład przez następne lata na tym poziomie, co dzisiaj ma firmy, to jest bardzo duży sukces. Ja na przykład nie inwestuję. Przedsiębiorcy nie słychać, żeby inwestowali w nowe inwestycje. Proszę zobaczyć, 2-3 lata temu w Słupsku było dużo lokale, gdzie można było rozwijać, gdzie szukali ludzie, przedsiębiorcy miejsca. Dzisiaj te lokale stoją puste. Więc skąd się to bierze? Na pewno część jest wina władz miejskich, tutaj, no, ale duży wpływ na to ma rząd. Po prostu przedsiębiorcy boją się inwestować. Inwestują tylko tam, gdzie otrzymują dotacje.
I mamy minutę do końca audycji.
Ja szybko tylko dwa zdania, jeśli chodzi o to szkolnictwo. To jest bardzo słuszna i cenna uwaga, że dzisiaj to szkolnictwo zawodowe rusza i za to trzeba naprawdę pochylić się. Jeśli chodzi o lokale, to jest kwestia rynku, panie Janku. Jeżeli byłby tutaj dobry włodarz, to on by ten rynek, że tak powiem, uregulował, bo to jest kwestia podaży i popytu. No, dostaje ktoś, będąc w wieku 50+, tak jak mamy, dostaje tam dofinansowanie, rozpoczyna jakąś tam działalność. Ja się przyglądałem wielu lokalom z perspektywy, jak to się zmienia. Prowadzi tą inwestycję do tego momentu, kiedy ma te pieniądze z tego 500+. Jak się skończą wszystkie ulgi, bo co jest podstawą? Podstawą jest cena za ten lokal, bo on nie stanowi jego własności. Więc tutaj trzeba pewne rzeczy urynkowić, ale ja nie jestem od tego. Jest włodarz, niech działa, niech się po prostu bierze w kupę, niech o tym myśli. No, powiedziałem jeszcze raz i będę to z mocą maniaka powtarzał. obiecywał nam wszystkim, i do tego wrócę, że przywiezie nam tutaj, więc jak jeździ po tym świecie, to niech nam przywiezie takiego inwestora, któremu nie będzie przeszkadzała ani tarcza antyrakietowa, ani cokolwiek, i powstanie w tej słupskiej specjalnej strefie co najmniej taka inwestycja, która będzie generowała...
Jedno zdanie, panie Czechowicz.
Się zgadzam tu z kolegą, tylko kolega o jednym zapomniał, że mamy znakomitego ministra spraw zagranicznych. Co on robi? To jest też jego zdanie. Mamy Agencję Rozwoju Zagranicznego.
No wiecie pan, polityka jest leży u podstaw tego wszystkiego.
To ja panów pogodzę. Za 3 minuty, godzina 11. Agata Jaruszewska już się do głosu nie dostała niestety, bo panowie dużo mówili. Za 2 minuty, godzina 11. Dziękuję bardzo serdecznie. Ludzie i pieniądze, to była dzisiaj audycja w Radiu Gdańsk ze studia w Słupsku. Kłaniam się.